Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa. Dziś poznamy czterech wspaniałych mężczyzn, którzy zostali uhonorowani ważną nagrodą. Glorią Artis.
No, trzeba powiedzieć ważną i może nawet najważniejszym odznaczeniem, które przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zasłużone kulturze Gloria Artis właśnie. I czwórka bydgoskich perkusistów doznała zaszczytu wręczenia tej nagrody niedawno w Filharmonii Pomorskiej. I dziś spotkanie z nimi. Mirosław Żyta, Jacek Pelc, Piotr Biskupski i Marcin Jar to są laureaci, których Państwo dziś spotkają.
Przy czym powiedzmy, że Mirosław Żyta otrzymał srebrną Gloria Artis, a panowie nieco młodsi, czyli Jacek Pelc, Piotr Biskupski i Marcin Jar, brązowe odznaczenia. Pierwsze spotkanie z profesorem Mirosławem Żytą.
Szczerze powiem, byłem bardzo zaskoczony. Ptaszyn Wróblewski powiedział kiedyś, że on by sobie tak życzył, żeby w Warszawie też powstała taka grupa świrów, bo to inaczej tego nazwać nie można. Ja mówię o takiej grupie, jeżeli mam grupę uczniów, kandydatów na perkusistów, którzy przychodzą do szkoły w określonym celu. To moja rola polega na tym, żeby tylko ich jak gdyby ukierunkować.
I nie zepsuć.
Nie zepsuć, spełnić ich marzenia. Z tym, że teraz to się tak porobiło, że przychodzą dzieci do szkoły i one nie wiedzą, po co w tej szkole są. I przeważnie to jest tak, że rodzice kazali. To jest olbrzymia różnica.
Czyli to znaczy, że w tej chwili nie ma pan takich uczniów, którzy...
Nie mam. To już się skończyło. Mam jedną dziewczynę, która jest taka zakręcona czasami mocniej niż ci, którzy skończyli, ale to jest taka ostatnia mohikanka. Wtedy, w tamtych czasach, bo to już chyba mówi się, że jeżeli ktoś mówi o tamtych czasach, to już się posunął w latach. Było siermiężnie, walczyliśmy o to, żeby zdobyć jakiekolwiek instrumenty, to był ten przełom. Teraz instrumentów mamy w bród, mamy instrumenty najwyższej klasy.
Tylko czego brakuje?
No tylko brakuje tego kogoś, który by na tych instrumentach zagrał.
A pamięta pan od jakiego ucznia takiego zwariowanego, może takiego pojęcia użyję, się wszystko zaczęło?
No ja myślę, że to się zaczęło od mojego pierwszego absolwenta. Ja wtedy uczyłem w Toruniu, zacząłem pracować w Filharmonii w 1971 roku. I od razu okazało się, że w Toruniu jest wakat i zacząłem tam pracę w listopadzie. Pamiętam doskonale, nazywał się ten uczeń, nie pamiętam imienia, Domański. I on marzył o tym, żeby być perkusistą jazzowym. Ja byłem troszeczkę przerażony tym wszystkim, no bo o jazzie wtedy nie miałem w ogóle bladego pojęcia, nic i nie wiedziałem, jak to ugryźć. Na szczęście miałem profesora w Poznaniu, profesora Zgodzińskiego i mówię mu, że mam taki problem. A wtedy to były czasy, gdzie no niechętnie
widziano
właśnie ucznia, który ma takie zboczenia, bo wręcz to można by to tak nazwać. I on mi, profesor Zgodziński mi pomógł, dostałem materiały. Janusz zagrał dyplom, grał wtedy po raz pierwszy w historii szkoły toruńskiej na bębnach. Tytuły były angielskie i to zdradziło to, że on będzie grał na bębnach. Był wielki opór dyrekcji, skończyło się to fajnie i to był dyplom, na którym był tłum ludzi. Wszyscy się rozniosło po Toruniu. Janusz Domański, będzie grał jazz. No więc tłum ludzi, komisja zdziwiona, co się stało. I to był ten pierwszy raz i to był ten świrek taki. On zrobiłby wszystko, żeby ten wymarzony jazz grać. I się okazało, że on do dzisiaj go gra. No później, jak zacząłem uczyć Bydgoszczy, to byli ludzie, którzy byli bardzo zdolni. Z tą pracowitością to jeszcze wtedy było tak jakoś tam. Ale następuje w życiu młodego człowieka taki przełom. To jest gdzieś 15-16 lat, gdzie nagle mu się to wszystko układa i on zaczyna wiedzieć, czego on by chciał. I wtedy już oni wiedzieli, że chcą grać klasykę. To było dwóch takich, do dzisiaj pracuję z jednym z nich. I to był ten moment taki, gdzie zaczęły się sytuacje, w których graliśmy programy w Filharmonii, gdzie było dużo perkusistów, a nie było kogo pożyczyć z innych ośrodków. Więc ja wtedy zrobiłem eksperyment. Dyrektor Szwalbe się na to zgodził. Dyrektor Witt też, ale z oporami. I oni po raz pierwszy uczniowie zagrali w filharmonii. To była taka z perspektywy czasu, gdyby to było teraz, gdybym ja, bo ja przecież zaczynałem wtedy, to bym chyba nie poszedł na ten układ, ale wtedy byłem młody na
zasadzie. Ale potem pan był znany z tego, że pan zaciągał swoich uczniów.
Tak, ale to był swego rodzaju eksperyment strasznie, to była straszna mina, bo na próbach próba to jest zupełnie
co innego niż koncert.
Co innego niż koncert. Wydawało mi się, że ja ich znam. Ale to są zupełnie inne sprawy. Wyszło i
czyli
potem
uderzył w tym momencie, kiedy trzeba było.
Tak. Wszystko Witt nas przeczołgał, ich szczególnie nie dali się i potem to już była jak gdyby taka tradycja. Dyrektor Szwalbe, panie kolego, to był tekstek, panie kolego, niech pan tam, bo tam mamy. Wiem, wszystko wiem, już przygotowujemy się. Koledzy mi zazdrościli z jednej strony, z drugiej strony uważali, że jestem samobójcą, że się na coś takiego się porywam, ale ten moment, wtedy uczyło się dużo chłopaków, dużo było, bo ja miałem taką zasadę jeszcze wtedy, że nie przyjmowałem dziewczyn do klasy perkusji.
I jeżeli
starszy kolega idzie na próbę do filharmonii zawodowej orkiestry, potem ten koncert gra, a oni są na widowni, to jest, nie może być innej reakcji z ich strony, tylko kurczę, jak ja bym też tak chciał. I to się tak stawało, że starsi już odchodzili, potem przychodzili młodsi, teraz kariery robią do dzisiaj. Radek Szarek, profesor zresztą z Norymbergi, wspomina koncert Markiem Piarowskim i nawet on zna utwór, tytuł utworu, takty, w których tam... No,
to znaczy, pozostaje.
Zostaje i do końca życia oni będą pamiętać. Ten pierwszy raz. Wszyscy wiedzieli, czego chcą, po co tutaj do tej szkoły przychodzą. Czyli inaczej mówiąc, ja miałem szczęście, że trafiałem na takich ludzi.
Piotr Biskupski, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy i gratulujemy. Piotr Biskupski jest w gronie wspaniałych perkusistów bydgoskich, którzy stanęli na estradzie Filharmonii Pomorskiej, aby odebrać odznaczenie, najwyższe odznaczenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego, czyli zasłużony kulturze Gloria Artis. Ten medal trafił do ciebie właśnie. To był chyba bardzo miły moment i osobiście, ale również tak przyjacielsko, prawda?
Przyjacielsko nawet przede wszystkim, bo ja miałem w pamięci swoje, nieskromnie mówiąc, dokonania takie organizacyjne, które uczyniłem podczas festiwalu Drums Fusion, kiedy właśnie z mojej inicjatywy, poza uhonorowaniem tych, którzy tę bydgoską szkołę perkusji przed paru dziesięciu lat tworzyli, udało mi się może nie skompletować, to zgromadzić byłych absolwentów. No i to taka była, jak się okazuje, dla wszystkich wzruszająca chwila. Tutaj dla nas również, dlatego że stanęliśmy w takim, bym powiedział, szeregu trochę takiej sztafety pokoleniowej. I bardzo mi to miło, że z jednej strony nasz profesor mógł w tym uczestniczyć i być godnie uhonorowany, a z drugiej strony egoistycznie cieszyłem się, że obok niego to stoimy my, w tym również ja.
O bydgoskiej szkole perkusyjnej można by długo mówić, ale ona jest rzeczywiście wyjątkowa i mało tego się rozrasta, bo przecież cały czas opiekujecie się w Akademii Muzycznej nowymi nabytkami, brzydko mówiąc, i wypuszczacie ich w świat.
Tak, wypuszczamy ich w świat, a na przykładzie ostatniego festiwalu udało się tak zainicjować, że świat ten perkusyjny też przyjeżdża do nas i co najważniejsze, że widzą, że to nie oni jako świat przyjechali gdzieś, tylko jako świat perkusyjny przyjechali do miejsca, który też pewnego typu światem perkusyjnym jest. No i to po paru dziesięciu latach własnej edukacji i czasów, które kiedyś były, widzi się to porównanie, tę różnicę, która nastąpiła, kiedy rzeczywiście my parę dziesiąt lat temu mogliśmy się czuć totalnym marginesem, nie tylko perkusyjnym, ale i kulturalnym, i ktoś, kto się pojawiał z tak zwanego świata, to było wielkie wydarzenie, a w tej chwili jest to właściwie kulturalna wymiana i to również studenci nasi i uczniowie też jeżdżą do różnych miejsc za granicą, dokształcają się. No i oby tak było, żeby ta wymiana mogła być taka równoprawna, bym powiedział.
Ta perkusja to było marzenie chłopca, przypadek?
Perkusja to było zrządzenie losu polegające na tym, że nad klasą skrzypiec, do których to ja przez parę lat byłem przypisany, nad salą skrzypiec, w której miałem zajęcia, była sala perkusji, o dziwo, tak dziwnie to było. No i te dźwięki perkusyjne mnie tam bardziej jednak, powiedziałbym, nęciły niż to, co musiałem odgrywać z pulpitu skrzypcowego. I to by można nazwać przypadkiem. Natomiast ja bardzo jestem daleki od takich zawsze słów, jak nieraz niektórzy używają, a czy ktoś był bardzo utalentowany, czy to był młodzieńczy talent, czy to jakiś w ogóle geniusz, czy... Powtarzam to wielokrotnie do młodych ludzi, że tak naprawdę nie ma żadnej recepty na przedział wiekowy talentu. Oczywiście można u kogoś bardzo młodego coś zauważyć. Niestety te młodzieńcze talenty często później popadają w niepamięć. A chyba taki największy talent to jest wtedy, kiedy już ma się tyle lat co ja i nadal bardzo się kocha grać, ćwiczyć, właśnie ćwiczyć głównie, czyli wykonywać tę brudną taką pracę muzyczną, nieciekawą. I wtedy sobie myślę, to znaczy, że chyba pod skórą jakiś kawałek talentu jest, że jednak to się mimo przeciwności losu i innych rzeczy, że się mimo sukcesów, orderów i innych, że się nadal robi to podstawowe.
Czyli sukcesy i medale, ordery mogą człowieka rozleniwić?
Ja myślę, że wszystkie sukcesy mogą rozleniwić i tak jak sięgnę nieskromnie pamięcią do swoich tak zwanych sukcesów, ja jakoś nigdy na sukcesach nie budowałem swojej przyszłości. Była to pewnego typu ułomność, którą mam zresztą do dzisiaj, że tak, ja nie lubię opowiadać o projektach, jak jeszcze realizacji nie mam tak daleko posuniętej promesy, że już można o tym powiedzieć. Z drugiej strony mam trochę kłopoty, żeby celebrować sukcesy. To znaczy niektórzy wiem, że się przez bardzo długi czas obnoszą, opowiadają o czymś. Powiem szczerze, ja przeważnie o sukcesach zapominam następnego dnia i robię jakby następne rzeczy. Nie jest to dla mnie, może dlatego, że się nie koncentruję na jednej takiej linii życiowej, nie daj Boże, artystycznej, tej artystycznej mówię nie daj Boże, dlatego, że ona często jest taka jakby wyzuta z normalnego życia po prostu, że jest czymś takim, że ktoś się już czuje tak wyjątkowy, że w ogóle myśli, że cały świat będzie się wokół niego kręcił i jemu kłaniał. Natomiast jak ma się wiele innych zainteresowań, to ja myślę, że to jest tak, że wcale się nie trzeba rozdrabniać, ale można do porządku dziennego przejść nad pewnymi tak zwanymi sukcesami.
Czy perkusja to jest trudny instrument, czy przyjazny człowiekowi?
Jest to instrument wielce nieprzyjazny pod względem transportowym. Trzeba przewieźć, wypakować, rozłożyć, etc. Także to jest instrument niewdzięczny. To jest instrument, który w wielu wypadkach jest tak, że się z tym całym majdanem pozostaje osamotnionym, bo ci, którzy mają te instrumenty drobniejsze, mniejsze, szybko się spakowani, a nie wszyscy są kolegami, którzy chcieliby pomóc. Na zasadzie, tak sobie wybrałeś, to masz. Poniekąd mają rację. Nie wiem, przeczytałem taką informację, która mnie pocieszyła naukową, że gra na perkusji jest najbardziej odstresowującym zajęciem. W ogóle jako taki. I myślę, że na to wpływa zarówno ruch, jak i hałas, że to odstresowuje. Ja nie żałuję, może tak powiem, ja nie żałuję, ale może też z tego powodu, że się, mimo że mnie się kojarzy jako perkusista jazzowego, ale ja się nigdy nie ograniczałem do jednego gatunku muzycznego i kształciłem się też w wielu i staram się to spożytkować i myślę, że pożytkuję to również w obecnych czasach w dziedzinie edukacji, starając się tym młodym ludziom przekazać, że takie szersze spojrzenie daje radość muzykowania na przyszłość.
Jacek Pelc, witam cię.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I gratuluję oczywiście wyróżnienia Gloria Artis.
No przede wszystkim dziękuję za gratulacje. Dla mnie to było zaskoczenie, duży zaszczyt. Nie wiem, czy zasłużyłem.
Zasłużyłeś.
Dziękuję bardzo. Mobilizuję to na pewno do dalszej, no i lepszej pracy, więc de facto czuję się z tym o tyle dobrze, że ja całe życie się uczę nowych rzeczy i obecnie jestem też na etapie takim, który mam nadzieję się uda zwieńczyć, ale to nie w sensie nagród czy medali, tylko po prostu koncertami większego trochę formatu.
To jest miłe docenienie tego, co się robi, a w przypadku jazzmenów te nagrody i takie docenienie waszej pracy nie występuje zbyt często.
No, tutaj bym jeszcze poszedł dalej i powiedział, że zwłaszcza chyba u perkusistów występuje nieczęsto, ale to już mamy tutaj w swoim środowisku swoje hierarchie, swoje jakieś tam, powiedzmy, syndromy, swoje prawa. Perkusista zawsze był uważany za muzyka trochę gorszej kategorii. Ale myślę, że właśnie dobrze się stało, że wyróżnienie dotyczyło kilku perkusistów naraz, bo jest to mocny akcent, jak gdyby przeczący do pewnego stopnia stereotypom na temat perkusisty w zespole na przykład jazzowym, o czym ja wiem z własnego doświadczenia.
Coś takiego jest w Bydgoszczy, że stąd mamy dość sporą rodzinę znakomitych perkusistów. Co takiego jest w Bydgoszczy?
Proszę bardzo, według tego, co ja mogłem doświadczyć, przede wszystkim bardzo dobra szkoła. To znaczy, ja zaczynałem naukę już 10 lat temu pana profesora świętej pamięci Władysława Mazugi. Bardzo dobrze ustawił mi ręce. To jest fundament, według którego się potem odbywa dalsze postępy można robić. Mianowicie ten fundament i dobrze ustawione ręce umożliwiają ergonomiczne, efektywne granie na bębnach. I dzięki panu Mazudze potem kontynuacja nauki u profesora Mirka Żyty przebiegała już bez większych zakłóceń, jeśli chodzi o ustawienie rąk. Ten fundament cały czas był, a rozwijałem się dzięki temu, co pan Mirek Żyta zaproponował. Mianowicie zaproponował klasie bycie ekipą. Zaproponował klasie bycie grupą ludzi, dobrze rozumiejących się, zgranych, grających w zespole, popierających się jak gdyby i w szkole, i poza szkołą, bo myśmy tworzyli ekipę przez całą dobę nieomalże. Bardzo to fajnie wszystko funkcjonowało, oczywiście w różne strony. Ja na przykład przyznam się, że na wagary chodziłem do klasy perkusji, do liceum muzycznego.
Tam można było się zaszyć, prawda?
Można było spokojnie się zaszyć, ponieważ perkusja jakkolwiek była, właśnie na nasze szczęście poniekąd, paradoksalnie, była zlokalizowana w najdalszym kącie, na poziomie pół piętra pod ziemią, właśnie w najdalszym zakątku szkoły, gdzie można się było po pierwsze zaszyć, a my, mimo że odsunięci na te peryferia dalekie, czuliśmy się elitą w tej szkole. Co się wyrażało tym, że na przykład na nasze koncerty naszej klasy do auli waliły tłumy, bo zawsze było pełno, nigdy ludzie się nie mogli pomieścić. Tutaj może, nie wiem, przytyk czy nie przytyk, myśmy chodzili czasami na koncerty, ja chodziłem głównie na koncerty dęciaków blaszanych, żeby się pośmiać z kiksów, które oni robili, natomiast na pozostałych popisach tak zwanych szkolnych było raczej nudno. U nas zawsze było trochę rozrywki, był atrakcyjny repertuar, co było oczywiście też prawdopodobnie powodem nabijania się przez ambitniejszych profesorów, a że ci co tam grają jakieś burleski, jakieś śmieszne rzeczy, my to gramy powagę. Tylko że u nas były tłumy, a u nich pustki.
Jacku, w którym momencie ty stwierdziłeś, że nie będziesz muzykiem klasycznym?
Od zawsze. To znaczy, nie było takiego momentu, żebym ja się na coś decydował czy wahał. Ja od razu powiem, że jak przyszedłem do klasy pierwszy raz do pana profesora Mazugi, w połowie siódmej klasy podstawówki, na skutek naboru takiego wstępnych egzaminów przesłuchań, i od razu się rozejrzałem po klasie, patrzę, no stoją jakieś sprzęty, wibrafon, ksylofon, kotły takie korbowe, symfoniczne, i pytam się, przepraszam, a gdzie tu jest perkusja? A pan Mazuga tak patrzy na mnie i mówi, jak to, gdzie tutaj? Ja mówię, nie, to nie ma perkusji. Dla mnie zawsze perkusja to był zestaw bębnów używany w muzyce rozrywkowej, rock'n'rollowej, jazzowej i tak dalej. Więc brak tego instrumentu spowodował, że ja byłem przekonany, że padłem ofiarą pomyłki. I byłem tak skutecznie uciążliwy, że chyba w połowie ósmej klasy, bo już się potem dostałem jako normalny uczeń do szkoły muzycznej, w połowie ósmej klasy pojawił się zakupiony przez pana Mazugę zestaw Polmuza. Taki pełen zestaw jazzowy, nazwijmy to. I na tym zestawie oczywiście z miejsca zacząłem grać razem z Maciejem Maciejskim, który akompaniował mi, albo ja jemu. On grał na pianinie takie proste rock'n'rollowe, czy boogie-woogie, takie riffy. A ja grałem na bębnach. W związku z tym do klasy szesnastki, która była wtedy zlokalizowana na drugim piętrze w gmachu naszym dzielonym ze szkołą 37, od razu się zaczęły pojawiać tłumy uczniów i oczywiście jakieś dwa tygodnie nie minęły od czasu zakupu zestawu, że wprowadzono zakaz grania na tym zestawie, bo staliśmy się tak popularni, że ktoś się przestraszył, że zamiast uczniowie spacerować, zajmować się tym, na co przeznaczone są przerwy, będą przesiadywać na minikoncertach w klasie w szesnastce ówczesnej, w klasie perkusji. No i wprowadzono zakaz, więc mogliśmy grać od tej pory wyłącznie po godzinach tych lekcji ogólnokształcących, czyli wieczorami.
A twój pierwszy zestaw?
Mój pierwszy zestaw, to długa historia. Zacząłem pierwszy raz, to w ogóle kupiłem sobie hi-hat polski. Bodajże jego cena razem z talerzami wynosi około 1450 zł. Kupiłem sobie go po miesiącu pracy letniej, w czym się zajmowałem. Przebierałem butelki w magazynie opakowań szklanych przy Toruńskiej. Tak sobie zarobiłem, od razu wszystkie pieniądze wydałem na pierwszy hi-hat. Natomiast zestaw, pierwszy poważny zestaw, bo ja tak kompletowałem cały czas, wszyscy chyba mieli mniej więcej to samo. Pierwszy zestaw to były jakieś elementy Polmuza, elementy firmy Amati. Natomiast poważny zestaw kupiłem sobie po pierwszej krótkiej trasie z Jarkiem Śmietaną w 1981 roku w Dortmundzie. To był zestaw Yamahy.
Marcin Jar, witam serdecznie.
Witam.
Laureat brązowego medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Odznaczony, tak. Bardzo mi miło.
Gratulujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Przyznam szczerze, że byłem bardzo zaskoczony tym wyróżnieniem, bo nie wiem, czy zasługuję, ale...
Na pewno zasługujesz i jeszcze raz gratulujemy serdecznie. I odebrałeś to wyróżnienie wraz ze swoimi przyjaciółmi i profesorem.
Tak, wspaniali moi przyjaciele, koledzy, muzycy i profesorowie, aczkolwiek troszkę może zdementuję. Mirosław Żyta, nestor bydgoskiej perkusji, no i po prostu główna postać tej bydgoskiej szkoły, jak mówią. No ja się zgadzam, bo też pochodzę z Bydgoszczy. No nie wiem, jak to się stało, to jest inna historia na dłuższy temat, dlaczego ja gram, jak to się w ogóle stało i jaka była historia. Natomiast byłem uczniem Piotra, byłem uczniem Jacka,
Piotra Biskupskiego, Jacka Pelca
na warsztatach.
Też nagrodzonych.
Też nagrodzonych. I byłem pośrednio uczniem, natomiast nie absolwentem Mirosława Żyty. Natomiast oczywiście pobierałem różne nauki, porady, wiele rozmów, spotkań i to na pewno jestem jego uczniem. Każdy z nas jest jego uczniem. Nawet Piotr Biskupski mówił, nie martw się, nawet jakbyś nie był uczniem, to i tak jesteś. Także no, na pewno dużo w tym prawdy i racji. Natomiast absolwentem Mirka nie jestem. Uczyłem się u pana Janusza Mikołajczaka, który akurat wtedy miał etat w szkole. No i też bardzo sobie chwalę tą. Także szkoła, Mirek na pewno wywarł piętno na klasie perkusji w szkole muzycznej i do dzisiaj piętno pozytywne oczywiście i na pewno do dzisiaj to działa.
Tym bardziej przyjemnie odebrać takie wyróżnienie na Estradzie Filharmonii Pomorskiej.
Dokładnie. Nie, to jest po prostu jedna z piękniejszych sal w Europie, jeśli nie na świecie i wielokrotnie w niej grałem. W Fuaje nie, ale no tak, to jest naprawdę piękne miejsce i bardzo adekwatny wybór, myślę, na wręczenie tych nagród.
Powiedziałeś, że to ciekawa historia z wyborem instrumentu, to może zdradź troszkę
ciekawa
dlaczego.
Ciekawa historia, to jest temat rzeka dla mnie, ja się zawsze rozwodzę, krótko mówiąc, to się właściwie stało przez przypadek, ponieważ dawno, dawno temu, gdy miałem 6 lat dokładnie, rodzice przeprowadzili się z nami, oczywiście z moimi braćmi, na Bartodzieje. To było bardzo młode osiedle. Moim sąsiadem, mieszkającym pode mną, dokładnie piętro niżej, był Piotr Olszewski. Gitarzysta, świetny profesor, muzyk, który właściwie też uczył się jeszcze w ognisku muzycznym, ponieważ z moim starszym bratem byli rówieśnikami, zaczęli się bawić. No i tak zakolegowaliśmy się, mój brat z Piotrem, oczywiście na samym początku, ja zaraz do nich. Oni grali na gitarach, trzeciej gitary nie było, no pewnie dobrze. No to jakoś się zaczęliśmy wygłupiać, tworzyć piosenki. No to wziąłem jakieś kije, jakieś coś, patyki z wieszaków, garnki, pudełka i zacząłem bębnić na tym po prostu tak. Po prostu.
Intuicyjnie, tak?
Intuicyjnie, bo to podobało mi się to. Tak z muzyką wcześniej, no oczywiście słuchałem muzyki, słuchałem tego, co mój starszy brat, co moi starsi kuzyni, także no to były dobre wzorce, bo dobrej muzyki na owe czasy, wszystkich rockowych, najlepszych zespołów, poczynając od Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Yes, Thin Lizzy, no mnóstwo tego było, również z krajów demoludów, tam Kraftwerk nawet, to się trochę podśmiewaliśmy, ale to ta cała muzyka na nas miała wpływ, no i zaczęliśmy z czasem coś tworzyć, założyliśmy zespół, taki domowy, ćwiczyliśmy w domu, wszyscy sąsiedzi wiedzieli, kiedy gramy, w kaloryfery okryte kocami, a to tam niewiele dawało, ale jakoś nikt tam specjalnie sprzeciwów nie zgłaszał, no i tak to poszło, rodzice się bardzo cieszyli, że zamiast błąkać się gdzieś po podwórkach i chuliganić, to mamy jakąś pasję, pomagali nam na tyle, na ile to było możliwe. Jak wiadomo, były czasy, że nic nie było dosłownie. Nawet jeździliśmy w wakacje gdzieś pracować na polach, przy zbiorach, nie wiem, tam pożyczek czegoś, żeby zdobyć jakiekolwiek fundusze na zakup czegokolwiek. Typu kupiliśmy struny do gitary basowej, którą gdzieś tam z Piotr z Adamem zdobyli. No i tak to się rozwijało. I po pewnym czasie postanowiłem, ponieważ na różne okazje, urodziny, gwiazdki, prezenty, po prostu dostawałem jakieś tam różne książki, które były dostępne, natomiast nie mogłem ich odczytać, bo nie znałem nut. I postanowiłem nauczyć się nut, bo mówię, coś w tych nutach pewnie ciekawego będzie, bo z głowy no to dużo można, ale pomyślałem, że warto się pouczyć. No i ponieważ moja mama znała dobrze Janusza Mikołajczaka, ponieważ on pracował też w mojej podstawówce, uczył muzyki przez chwilę, no to powiedziała, że jest taki właśnie pan, że może on uczy w szkole muzycznej na perkusji, że możemy się wybrać, on mnie przesłucha i będzie decyzja, czy... No i przyjął mnie i tak zostało. Pięć lat chodziłem do szkoły, najpierw do drugiego stopnia do wieczorowej, później przeniosłem się do liceum, żeby nie ciągnąć dwóch szkół na raz. Było to bardzo, bardzo duże ułatwienie, no i też miałem więcej czasu na naukę muzyki, ćwiczenie i tak dalej. Także nauka trwała 5 lat, trochę krócej niż w normalnym trybie, ale udało się, zdałem maturę. Pojechałem do Katowic na studia na 4 lata, wówczas jeszcze też 4-letni tryb, no i tak poszło.
I tak sobie gram na tej perkusji.
I tak sobie gram i bardzo się cieszę, że ktoś chce w dalszym ciągu tego słuchać, że ktoś to docenia. Cieszę się bardzo, no pochwalę się, mam fanów, którzy śledzą moje poczynania, piszą mi, uczą się, pytają. Bardzo się cieszę z tego, że jest to komuś potrzebne.
4 wyróżnionych laureatów medalu Gloria Artis, a teraz już spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska zapraszam na spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś proponuję Państwu świąteczny już wieczór. Wszak Wigilia tuż, tuż i nie tylko wokół nas rozbrzmiewają kolędy, które coraz częściej wkraczają w świecką przestrzeń publiczną, ale coraz wyraźniej pojawia się ten wyjątkowy nastrój Bożego Narodzenia, który przecież nieodłącznie kojarzy się ze specyficzną i przeznaczoną na ten czas muzyką. Chciałabym, abyśmy posłuchali dzisiaj jednak nie kolęd, wszak być może powinny one być zarezerwowane na ten szczególny rodzaj muzykowania, jakim jest spotkanie rodzinne, na ten domowy, taki półprywatny, a może czasami wspólny, ale zwyczajny, prosty sposób świętowania Bożego Narodzenia. Ja natomiast proponuję Państwu muzykę wyjątkową, muzykę pisaną przez mistrzów, muzykę bardzo często wykwintną, wyrafinowaną, a jednak bardzo silnie związaną z okresem Bożego Narodzenia. I to na dodatek oddającą nie tylko ową bożonarodzeniową radość, którą, jak twierdzą niektórzy, bardzo trudno jest w twórczości, szczególnie współczesnej, oddać i ukazać, ale muzykę, która pokazuje pastoralny, charakterystyczny, czasami sielankowy, czasami sentymentalny, ale w dzisiejszym spotkaniu przede wszystkim pastoralny charakter. Muzykę, która powinna przywołać nam urok nie tylko Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim przywrócić spokój, łagodność i piękno czasu, który tak często kojarzy nam się przecież właśnie ze sceną przy żłóbku, ze sceną Bożego Narodzenia. Rozpoczniemy od muzyki dawnej, od muzyki XII-wiecznej. Posłuchamy przepięknej antyfony Lux Refulget, twórczości związanej z swym źródłem, z chorałem gregoriańskim, a jednak już operującej wyrafinowaną, nietypową dla chorału, techniką wielogłosową. To śpiew akwitański, śpiew, w którym ozdobność miesza się z dostojeństwem, w którym łagodność, piękno towarzyszy niezrównanemu pięknu ludzkich głosów, które jak żadne inne wznoszą się ku Bogu. Lux Refulget, czyli światło rozjaśniło się, XII-wieczny śpiew akwitański.
Thank you.
Była to XII-wieczna sekwencja Lux Refulget, a teraz kompozycja XVI-wieczna. Anonimowy twórca skomponował scenę, bo tak należałoby w zasadzie ująć już ów fragment, o pasterzach, którzy otrzymują dobrą nowinę pośród pól, gdzie rozbrzmiewa piękny śpiew aniołów i błyśnie gwiazda. Przepiękny fragment przeznaczony zarówno na głosy churalne, jak i na sopranowe pokazuje nam typowe dla XVI-wiecznej religijności protestanckiej sposób łączenia prostoty, naturalności zwykłej pieśni z wyrafinowaniem, z pięknem kunsztu polifonii głosów churalnych. XVI wiek to czas niezwykle intensywnego rozwoju muzyki przeznaczonej zarówno do domowego muzykowania, jak i twórczości artystycznej o wyrafinowanym kształcie, o niezwykle wybujałych czasami formach. Tych, które wkrótce, w wieku XVII i XVIII, przynoszą nam przepiękne, wielowątkowe i rozległe opracowania wspaniałych kantat czy oratoriów. Na razie XVI-wieczna pieśń o pasterzach, którzy otrzymują w polu dobrą nowinę. Śpiewa Emma Kirkby, Abbey Consort z katedry westminsterskiej pod dyrekcją Martina Nergeja. Była to XVI-wieczna bożonarodzeniowa kompozycja angielska, a teraz twórczość niemiecka Samuela Scheita, kompozytora, który poprzedza w swojej twórczości wielkie dzieła Jana Sebastiana Bacha. W XVII wieku powstała jego kantata In Dulci Jubilo. Kantata, której słychać nie tylko zapowiedź wspaniałych chórów imponujących nam z barokowych oratoriów bachowskich, ale także przepięknego, pastoralnego charakteru, który jest typowy dla subtelnych scen narodzenia, tak ważnych i tak szczególnie chętnie umuzycznianych w tradycji włoskiej. Samuel Tscheid, In Dulci Jubilo, XVII-wieczna kompozycja, dziś w wykonaniu chóru katedralnego i barokowej orkiestry pod dyrekcją Jeffreya Skidmore'a. Była to XVII-wieczna kompozycja bożonarodzeniowa In Dulci Jubilo Samuela Tscheida. A teraz twórczość włoska, bardzo charakterystyczna i wyjątkowa w swoim nastroju. W twórczości Włochów Alessandro Scarlattiego, Antoniego Caldary odnajdujemy przepiękny przykład szczególnego rodzaju muzyki bożonarodzeniowej. Tej właśnie, która wiąże się z owym pastoralnym, sielankowym nastrojem, który ewokuje obraz Matki Boskiej i Dzieciątka. To przepiękny przykład pochodzący z początku wieku XVIII z kantaty na Boże Narodzenie zatytułowane Pargoletto in Noce Face. to jest bardzo piękna, sielankowa melodia, w której dominuje rytm na 6/8, piękna, liryczna melodia i subtelne towarzyszenie solowych instrumentów, które tworzą nastrój naprawdę spokojnej, jakże pięknej, ale też i prostej, naturalnej narracji nocnego czuwania matki nad dzieciątkiem. To piękny przykład połączenia włoskiej śpiewności z wyrazistością nowego stylu muzycznego, który przyniósł muzyczny barok. Zatem Alessandro Scarlatti, mistrz bel canta drugiej połowy XVII wieku, w przepięknej kantacie Na noc Bożego Narodzenia. Śpiewa Rosanna Bertini, towarzyszy jej zespół Concerto Italiano pod dyrekcją Rinaldo Alessandriniego.
Thank you.
Był to fragment kantaty na Boże Narodzenie Alessandro Scarlattiego. A teraz utwór także Włocha, Antonio Caldari, fragment oratoria na Boże Narodzenie, zatytułowany bardzo podobnie, Quel Pargoletto, znowuż przedstawiający ową sielankową scenę Madonny w żłóbku układającego dzieciątko. To jest kompozycja także pochodząca z początku wieku XVIII, bowiem powstała w 1712 roku. I podobnie jak utwór Scarlattiego, zachwycać nas będzie piękną, kołyszącą melodią w rytmie 6/8 o lirycznej, bardzo wyrafinowanej frazie, w której pojawia się kobiecy nastrój. To utwór, który nawiązuje do owego pastoralnego stylu, tak rozpowszechnionego we włoskiej muzyce wieku XVIII, we włoskiej muzyce okresu Bożego Narodzenia. Zatem Ariadna Baroque Ensemble pod dyrekcją Kevina Malona i fragment Christmas Cantaty Antonio Caldari. A ja składam Państwu najserdeczniejsze życzenia pięknych, muzycznie brzmiących w sposób doskonały, a jednocześnie szczery, prawdziwy i ciepły świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w nowym roku.